Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwamy w Radio Maria tuż po godzinie 18:00. W studiu Radia Maria bardzo serdecznie witam panią mecenas Elżbietę Barys. Wojna ekonomiczna, pani mecenas.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może na wstępie, proszę państwa, jeszcze nie przystępując do tematu, chciałabym przekazać taki komunikat. Otóż w sobotę o godzinie 16:00 w Głogowie w kościele Najświętszej Marii Panny odbędzie się msza święta, na którą zapraszają organizatorzy, a po tej mszy świętej będzie przemarsz ulicami Głogowa w intencji obrony telewizji Trwamy, wolnych mediów w Polsce. W wszelkich sprawach organizacyjnych proszę się zgłaszać do biura posła Asta, biura PiS we Wschowie, ponieważ tam znajduje się komitet organizacyjny. Jak państwo macie jakieś pytania, to proszę się tam do tego biura zgłaszać. A teraz już zaczniemy temat, o którym rozpoczęliśmy rozmowy w telewizji Trwam i ja tylko może sprecyzuję jeszcze raz definicję i środki, które są wykorzystywane do wojny ekonomicznej. Otóż co to jest wojna ekonomiczna? Jest to rozmyślne użycie środków ekonomicznych w celu wywarcia wpływu na politykę lub działania innego państwa, aby pomniejszyć jego potencjał wojskowy bądź gospodarczy lub dla innych celów, które mają być z korzyścią dla tego państwa, które ten wpływ wywiera. Jest kiedyś wojna ekonomiczna, ponieważ ona toczy się już od wieku XVIII. Była to wojna regularna militarna poprzez zajęcie terytoriów innego państwa i ewentualnie ograbienie tego państwa z dóbr narodowych. Dzisiaj, ponieważ państwa te, które posiadają ogromny dobrobyt, nie chcą już wojny konwencjonalnej i zamienili ją na właśnie wojnę ekonomiczną. Są trzy rodzaje środków ekonomicznych, które funkcjonują jako przejawy tej wojny. Są to środki administracyjne, to są embargo importowe bądź eksportowe, także różne represje administracyjne, są także środki dyplomatyczne, które są już od dawna wykorzystywane. Są to wywieranie nacisku politycznego na władze innego państwa, co u nas obserwujemy. Są stricte ekonomiczne, czyli ewentualnie są to kwestie walutowe, pożyczek, ubezpieczeń. To są te środki stricte ekonomiczne. No i niekonwencjonalne środki, które najczęściej są wykorzystane, o których w ogóle się nie mówi. Jest to nakręcanie spirali zbrojnych. Jest to alokacja zagrożeń ekologicznych i to mamy tutaj pakiet klimatyczny i tak dalej. Jest to fałszowanie banknotów. Jest to działalność także firm konsultingowych. Ale są też działania militarne, które w tej wojnie ekonomicznej funkcjonują. Nie funkcjonują one w ten sposób jak kiedyś, czyli zajęcie terytorium danego państwa, ale na przykład w tak zwanym imieniu budowania demokracji jest to bombardowanie obiektów gospodarczych, chociażby patrzymy na Bliski Wschód, prawda? Jest to bombardowanie infrastruktury, czyli pomniejszanie także zdolności gospodarczej tego państwa. Są to różnego rodzaju blokady ekonomiczne, które są stosowane wobec tych państw, które nie poddają się tym zabiegom ekonomicznym w inny sposób. Jest to także dywersja i sabotaż, ale także jest to wywiad gospodarczy w tych państwach, prawda? też mamy do czynienia u nas w Polsce, a także obce doradztwo ekonomiczne, z którym też spotykaliśmy się od lat 90. w Polsce. Są to środki dzisiaj stosowane w wojnie ekonomicznej. Mówiliśmy o przykładach. Państwo pytaliście, no to kto z kim wojuje? No wojują wszyscy z wszystkimi. Kto jest silniejszy, ten wygrywa. W dzisiejszym globalnym świecie te środki stosują nie tylko państwa, ale także wielkie korporacje przemysłowe, które wywierają naciski polityczne na władze określonego państwa, żeby przymusić go na przykład do transakcji gospodarczych z tą konkretną firmą o zasięgu globalnym. Także my musimy sobie zdać sprawę, że to funkcjonuje i że to nie jest tak, proszę Państwa, że przed niczym nie ma obrony. Że to już jest tak rozprzestrzenione, że przed tym nie ma obrony. No pięknym przykładem na obronę, która wytrąca z rąk właściwie wszystkie te i zbrojne, i niezbrojne argumenty, jest na przykład Katalonia w Hiszpanii, która zbudowała tak zwaną sieć banków czasu, która funkcjonuje poza właściwie państwem, nie podlega fiskusowi państwowemu, ponieważ tam zapisywane w tych bankach, i te banki nie biorą prowizji, tam zapisywane są tylko godziny przepracowane i za godziny przepracowane nabywa się inne dobra gospodarcze. To oczywiście wymaga dużej edukacji, ale proszę zobaczyć, jak natychmiast omijamy całą kwestię finansjery, która żeruje na obywatelach i która wyciąga z podatków tych biednych obywateli pieniądze do tych banków. No jest to kapitalne rozwiązanie. Oczywiście ja już w różnych gremiach o tym mówiłam i ludzie mówią, że to się nie da w Polsce. Oczywiście, że się da, tylko trzeba się powoli do tego przygotowywać, bo jednak trzeba będzie z pewnych kwestii zrezygnować, bo to powoduje to, że w zasadzie praca jest wyceniana w różny sposób tymi godzinami pracy. Nie ma, że ten jest lepszy, bo ten ma wyższe wykształcenie, a ten nie ma. Godziny są godzinami. No i trzeba się będzie przygotowywać, więc albo chcemy być zniszczeni w taki sposób, w jaki w tej chwili nas niszczą, no albo przyjmiemy jakieś rozwiązania niekonwencjonalne również, które nikogo nie krzywdzą, a są takimi rozwiązaniami, że się przeciwstawiają temu wszystkiemu, co obserwujemy. Także ja bym zapraszała do dyskusji w tej kwestii, bo ona jest niezmiernie ważna. No też są takie rozwiązania w innych państwach jak pieniądze lokalne, prawda? Na przykład mogą być drukowane przez parafię, ale to jest wszystko w małym obrębie się będzie obracało, prawda? W obrębie tylko tej małej społeczności. Oczywiście trzeba dzisiaj się łączyć w taki sposób, nie tylko deklarować, że się jest razem, ale właśnie w taki sposób, co jeden dla drugiego może zrobić. Trzeba rozeznawać, kto ma jakie umiejętności i co potrafi wykonywać, żeby w trudnej sytuacji można było powoływać takie rozwiązania także na poziomie regionalnym, jak właśnie zostały zastosowane w Katalonii. Katalonia jest bardzo bogatym, jednym z najbogatszych regionów Hiszpanii i oni już po prostu też mają dosyć pracować na nierobów, na tą całą strukturę finansową, która tam funkcjonuje, która tylko zjada to państwo. I oni wymyślili takie rozwiązanie. Mówię, rozwiązanie jest po prostu kapitalne. Kapitalne. I całe to obmyślanie ich, jak to jeszcze kogo podejść, jak państwo inne zniszczyć, no jest po prostu w niwecz obrócone. Te wszystkie rozmyślania, te wszystkie akcje, tylko zbudować taką strukturę. I muszę powiedzieć, że ja byłam w Katalonii, jest to bardzo katolicki region. Tam na przykład władze te regionalne rozpoczynają obrady od mszy świętej w kaplicy. I dlatego tym ludziom przychodzą rozwiązania do głowy takie, no, które po prostu niszczą te bym powiedziała, to diabelstwo, które się szerzy w świecie właśnie i te metody niszczenia ludzi, jakie się proponuje tymi rozwiązaniami wojny ekonomicznej. Ale musimy mieć świadomość tej wojny. Do obrony tego są powołane służby w państwach. U nas niestety one funkcjonują słabo, o czym mówiłam już w tej pierwszej części, dlatego prosiłabym teraz, żebyście państwo również włączyli się w tą dyskusję, bo można tych przykładów mnożyć wiele, jak to funkcjonowało od początku. Przecież proszę państwa, cała transformacja no była na czym oparta? No na doradztwie zewnętrznym, ekonomicznym, prawda? To pan Sachs tu przyjechał, to Milton Friedman tu przyjechał. To od Miltona Friedmana pan Balcerowicz wziął te rozwiązania. Także my musimy wiedzieć, skąd się to wszystko bierze, jak to wszystko zaczęło funkcjonować. I potem te zależności różne, a trzeba to sprzedać, a trzeba tamto sprzedać. No i dzisiaj się okazuje, żeśmy prawie wszystko wyprzedali, co jest możliwe. Jeszcze trochę zostało pod ziemią i o to trzeba dbać, żeby jeszcze i budować tak prawo, żeby to chroniło. No a przede wszystkim angażować te służby, które się powinny tym zajmować i ochraniać z tej strony ekonomicznej państwo.
Pani mecenas, wspominaliśmy także o czasie dwudziestolecia międzywojennego Rzeczypospolitej Polskiej jako szczególnym czasie także pewnego takiego punktu, w którym dokonano niesamowitego rozwoju ekonomicznego, gospodarczego naszej ojczyzny. Patrzymy na współczesność naszej ojczyzny, podobny czas, jeżeli chodzi o trwania, tak. O trwanie po 89 roku, a jakże diametralnie różne.
No tu zostało, tu jest niszczone wszystko, a tam było budowane, przecież tam centralny okręg przemysłowy. Ja mówię, jeżeli się weźmie jakąkolwiek ustawę przedwojenną i zobaczy się rozwiązania, chociażby mówię takie, o czym tutaj już też często mówiliśmy, cukrowe, to tam jest przewidziane wszystko. I nieurodzaj, jak rozwiązać kwestie w przypadku nieurodzaju, jak ekonomicznie zabezpieczyć te tereny, których jest słaba gleba, jak ewentualnie zrównoważyć ekonomicznie tam, gdzie są dobre gleby, i to wszystko na dwóch kartkach papieru. Naprawdę, na dwóch kartkach papieru. Są to rozwiązania naprawdę, z których można czerpać. Nie potrzeba pisać elaboratów i zakręcać wszystko tak jak w tych przepisach unijnych, w których nie wiadomo właściwie, żadnej definicji nie ma. My oparliśmy przecież nasz system prawny na tym, że jeżeli uchwalamy ustawę, no to w jakiś sposób coś definiujemy. Natomiast tam nie ma żadnej, tam jest wszystko rozmywane. No po to, żeby można właśnie prowadzić tego typu wojnę, jaka jest prowadzona. To nie ulega wątpliwości. Przecież gdybyśmy to wszystko inaczej, no i tak samo zostały poddane takim samym działaniom inne państwa, to nie tylko Polska tym działaniom została poddana, ale te wszystkie biedniejsze państwa zostały poddane takiej praktyce i poprzez instytucje finansowe wysysane są wszystkie soki z tych państw, wszystkie soki. I te państwa właściwie nie mają drogi odwrotu. Myśmy tutaj słuchali tych opowieści o Zielonych Wyspach i o wielkim rozwoju. Dzisiaj sam pan minister nie wie właściwie, jakie on ma finanse. On nie wie, jakie on ma finanse i co grozi społeczeństwu w związku z tym. Jakie zapaści w dziedzinach społecznych. Ale to jest robione celowo. Przecież gdyby te pieniądze, które zostały pompowane w systemy finansowe tych państw, które miały problemy, były pompowane faktycznie w gospodarkę i w produkcję, to te państwa by dzisiaj nie miały problemów. One by nie miały problemów.
Ofiarą wojny ekonomicznej padają państwa słabe i kruche.
Słabe i kruche, bo te silne mają też te silne podmioty gospodarcze, o których u nas mówiono, że my tu chcemy budować monopole i tak dalej. Natomiast tam to wszystko funkcjonuje i funkcjonuje w systemie globalnym. Taka firma ma firmy właściwie na całym świecie i ona może wpływać. No natomiast my, co my, my nic nie mamy. My żadnej takiej firmy nie mamy o zasięgu globalnym. To co my możemy mówić o jakiej sile gospodarczej? Nie mamy ani finansowej takiej firmy, ani produkcyjnej takiej firmy. No ewentualnie jesteśmy montownią do montowania czegoś, co nam tu pozwolą montować ci, co mają te firmy. No. A jak zechcą, nie zechcą nam już dalej pozwalać, to nam zabawki zabiorą i pójdą do siebie, a my zostajemy z bezrobociem i z problemem ludzi, z którymi nie ma dzisiaj. Oni dzisiaj niestety nie mają pracy. A jeszcze jest możliwość zrobienia różnych rzeczy i zrobienia tak, żebyśmy tą produkcję mieli. Chociażby, mówię, produkcja gazu z węgla. No są różne inne możliwości, gdzie jeszcze można wszystko robić i te miejsca pracy uruchamiać, ale trzeba chcieć. Wielkica zapowiadana spółka inwestycyjna, która miała premier powołał, ja mówię, no może się coś ruszy, prawda? No to dzisiaj jest tylko na papierze ta spółka, bo ta spółka jeszcze nic nigdy nigdzie nie zrobiła. Żadnej inwestycji nowej, żadna inwestycja nowa nie powstaje, produkcyjna, gdzie ludzie by znaleźli zatrudnienie. Ale tak prowadzono politykę przez 20 lat, że jak nie było pieniędzy, no to się coś sprzedało. No a potem zostało, przecież ja wracam z uporem maniaka do tego cukru, bo tylko państwu pokażę, że sprzedano 60% produkcji cukru za 700 milionów złotych, a 40% tej produkcji dzisiaj jest warte 2,5 miliarda złotych. Tak wyceniło państwo teraz. No to za ile sprzedano ten majątek? Ale jak się o tym mówiło, no to jacyś oszołomi byliśmy, prawda? Ja chcę monopole budować, pisała pani z polityki, a pan z Wprostu jeszcze większe inwektywy wykrzykiwał na mnie, co ja tu wymyślam. A może polskie koszule, a może polską mąkę, a może co ta pani w ogóle tam chce w tym Sejmie? A dzisiaj proszę zobaczyć, to jest jeden i jedyny przykład. Gdybyśmy w innych dziedzinach gospodarczych zaczęli budować duże podmioty, a nie rozdrabniali majątku, to dzisiaj mielibyśmy kilka firm, które by coś znaczyły na świecie. Bo Polacy naprawdę mają i pomysły, i rozwiązania, i mają dobrych naukowców, ale mają też złych naukowców, którzy są na służbie kapitału zewnętrznego albo innych firm, które im płacą. No i opowiadają te bzdury, głównie w tych mediach, że to my tutaj, prawda, nic nie potrzebujemy produkować, bo wszystko sobie kupimy. No teraz wymyślili przecież, że żywność nie musi być produkowana w Europie, może być w Afryce produkowana. No to są pomysły Unii Europejskiej.
Destrukcyjne pomysły, jak to się może skończyć, pani mecenas, jeżeli nie zatrzymamy tego procesu? No,
ludzie tylko mogą zatrzymać, bo już na rządzących tak faktycznie nie można liczyć. Ludzie zaczynają, przecież w Europie widać, że to się zaczyna ruszać, że ludzie już tego też nie wytrzymują. Taki dziennikarz z Hiszpanii mówi, że jego nie było pół roku w Hiszpanii, to on mówi, on swojego kraju nie poznaje. Bandytyzm, rozboje, ludzie na siebie napadają. Mówi, to nie jest ta Hiszpania, z której ja wyjechałem. To jest to działanie. I ludzie w końcu powstaną, nie tylko, bo to nie chodzi tylko o Polskę, bo to musi być szerzej. No nie na darmo ci panowie już myślą, że trzeba przyjąć taką ustawę, że jak będą rozruchy, to będzie można angażować służby innego państwa, prawda? Nie na darmo jest to myślenie już. Także i my mamy krótki czas na to i oni mają krótki czas. I trzeba naprawdę się zastanowić już dobrze, co robić. No albo się zupełnie wyłączyć, tak jak się wyłącza część tej Katalonii, budować tego typu struktury, no ale to też trzeba ludzi dobrej woli, a nie, że ja muszę tylko mieć, prawda? Bo jeżeli będziemy takie myślenie przyjmiemy, że ja muszę mieć, bo ja jestem adwokatem, to ja muszę mieć o taką górkę więcej pieniędzy, prawda? Niż ten, kto tam jest inny. No to trzeba pewne. A jak nie zaczniemy w ten sposób myśleć, bo być może gdyby to wszystko było w normalnym państwie i to państwo się rozwijało, no to będą różnice. Ale jeżeli my nie doprowadzimy do takiego myślenia, to wszyscy znikniemy. Bo to ani ci bogaci w końcu im też zabiorą tę górkę pieniędzy większą od tej reszty. Im też zabiorą. Niech oni nie myślą, że oni ją będą mieli w nieskończoność. Bo tak nie będzie.
I ważny jest także przepływ informacji, prawda? Bo te tematy, o których dzisiaj mamy odwagę mówić na antenie Radia Maria i telewizji Trwam, są tematami, które są omijane przez inne środowiska medialne.
O tym przecież, o wojnie ekonomicznej, czy ktoś w ogóle gdzieś słyszał, że w ogóle takie pojęcie istnieje na świecie, że się zajmują tym służby innych państw, że czy nasze służby się zajmują, czy nie zajmują się, czy są wykorzystywane tylko do jakichś politycznych przepychanek, bo to też nie jest wina tych służb, tylko organizacji tego wszystkiego i wpływów na to, no to przepraszam bardzo, o tym się w ogóle nigdzie nie mówi. Mówi się, a jak my się kochamy, jaką my tu solidarność w tej Unii zbudujemy, jakie jeszcze, prawda, pakiety inne zagrożeniowe się tam urodzą i my będziemy za to musieli słono płacić. No o tym się mówi, prawda? O tym, ale że to jest orężem wojny ekonomicznej, to o tym się w ogóle nie mówi. W ogóle się o tym nie mówi.
Zapraszamy słuchaczy Radia Maria do telefonowania i współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maria gościmy panią mecenas Elżbietę Barys. Temat naszego spotkania: wojna ekonomiczna. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej: 56 655 23 55. Numer telefonu dla Polski Południowej: 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy: 048 56, z Ameryki, z Kanady: 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Barbara z Torunia.
Witam pani Barbara.
Drogi ojcze i pani mecenas, chciałam jeszcze dodać, że o tym się też nie mówi i tego się nie bierze pod uwagę. Na przykład pakiet fiskalny. Pakiet fiskalny może ze sobą przynieść jednolity system podatkowy. I w państwach zachodnich funkcjonuje podatek katastralny. Wprowadzenie w Polsce podatku katastralnego spowoduje to, że społeczeństwo nie tylko zubożeje, ale po prostu też i upadnie wszelka przedsiębiorczość, bo ludzie nie będą przede wszystkim pieniądze, że tak powiem, wykładać dla fiskusa. Także i ci, którzy coś mają, uważają się za zamożnych, też nie będą mieli środków na zapłacenie podatku z tytułu tych dóbr
nieruchomości.
W postaci nieruchomości, które posiadają. I to jest tak, jak pani mecenas mówi, że nawet ci, którzy mają w tej chwili zasobne portfele, im też po prostu grozi upadłość. A ja jestem przekonana, że w tej wojnie ekonomicznej, której rzeczywiście pani tu, że tak powiem, trafnie dostrzega i o tym mówi, że o takim czymś taki pomysł na pewno zostanie, że tak powiem, przyjęty, żeby i odebrać własność drobnym posiadaczom. Ja nie czytałam takiej książki, ale jest przez wydawnictwo Dolnośląskie wydana Wiek Przejęć. Zdaje się, taki to jest tytuł tej książki. Ja czytałam tylko recenzję, więc właśnie, że teraz ten wiek jest nastawiony na odebranie własności drobnym posiadaczem i przejęcie tej własności przez możnych tego świata. To tylko tyle chciałam dodać, żeby po prostu słuchacze zwłaszcza sobie to uświadomili, jakie są zagrożenia, jakie są pomysły i co to wszystko może ze sobą nieść. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy ślicznie, pani Barbaro, pani mecenas.
Tylko wie pani co, oni już przećwiczyli tą kwestię odbierania własności domów na przykład w Stanach Zjednoczonych i się mocno tym udławili. Ponieważ ludzie, cała ta bańka tego kryzysu, który w tej chwili mamy, powstała w Stanach na skutek udzielania kredytów na budowę domów. U nas też się to propaguje bardzo mocno, zwłaszcza młodym ludziom, żeby oni na ten kredyt brali, budowali, czy kupowali te mieszkania, czy inne, czy budowali domy. W Stanach Zjednoczonych też namawiali i nie patrzyli nawet, czy ci ludzie mają zdolność kredytową i są w stanie te kredyty spłacać, czy nie, bo oni w swojej instytucji ubezpieczyli ten kredyt, w instytucji, którą ten bank utworzył, ubezpieczyli ten kredyt. I potem, jak ci ludzie nie spłacali, to zaczęli tym ludziom odbierać te domy, no i jeszcze im doliczać, prawda, bo to nie, że im odebrali, oni już nie muszą nic spłacać, tylko jeszcze musieli dalej spłacać tą różnicę, bo ceny nieruchomości spadły. No ale się niestety udławili tymi domami, bo tych domów nikt nie chciał kupować w Stanach, bo ich było tak dużo. Te domy, żeby utrzymać ich wartość, jakąkolwiek wartość, no trzeba było też w jakimś stanie technicznym utrzymać i wyliczono, że to kosztuje taki dom jednorodzinny $1,000 miesięcznie, na co również te firmy ubezpieczeniowe nie było stać, żeby zabezpieczyć technicznie te domy. No i niestety upadły te firmy. Jak upadły, to poszły do państwa amerykańskiego i powiedziały, ty nam daj pieniążki tutaj do systemu finansowego, bo my tu już koniec jest, prawda? Tych domów odbierali ludziom i teraz się tymi domami udławili. Także wie pani, owszem, to wszystko jest zagrożeniem, ale żeby oni w tych swoich kalkulacjach się tą chciwością nie udławili, tak jak tamci się udławili. Bo chciwość jest, tylko czasami ona jest zupełnie nieprzemyślana i nikt nie wie, co faktycznie potem z tym fantem, co już nazbiera od innym wydrze z gardła, co on ma z tym fantem zrobić, żeby utrzymać tą wartość.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł z decyzji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Pani Mecenas.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym taką rzecz po prostu dowiedzieć się. Czy jeśli już się pozbędziemy tego wspaniałego rządu, czy jest możliwość zerwania wszystkich umów na takiej zasadzie, że po prostu te umowy niekorzystne są zostały podjęte wbrew woli narodu. Czy taka w ogóle możliwość istnieje? Jak to wyglądało, powiedzmy, w historii innych narodów?
Dziękujemy, panie Pawle.
Nie, no wtedy, proszę pana, gdybyśmy tak zrobili, to mielibyśmy ten drugi rodzaj wojny, czyli tej wojny już militarnej, bo wtedy by powiedziano, że my tu mamy totalitarną władzę, która, prawda, łamie wszystkie zasady demokratyczne. Tak jak jest w Iraku mówione, w Syrii, wszędzie, no tam, gdzie są bogactwa, tam się ich niszczy, bombarduje po to tylko, żeby zmieniać kontrakty, no to wtedy to by się u nas tak skończyło. Ale trzeba być bardziej, ja bym powiedziała, trzeba być trochę chytrzejszym od nich, bo oni kombinują, ale tak do końca nic wykombinować nie mogą. I oczywiście są rozwiązania. Te umowy, które, proszę pana, zostały zawarte, to one zostały zawarte i koniec, kropka. Bo myśmy wybrali tą władzę i ona w naszym imieniu to podpisała. Więc my nie możemy powiedzieć, że to jest wbrew narodowi. Myśmy tą władzę wybrali. To byli nasi reprezentanci, jakby na to nie patrzeć. Czy głupi, czy mądrzy, czy wiedzą, co robią, czy nie wiedzą, czy są pod naciskiem, czy robią to z korzyści własnych, to jest odrębna kwestia. Natomiast to była władza wybrana przez ten naród w wyborach, i niestety dokonała takich, a nie innych rozwiązań. Wie pan, wróćmy do lat 90., jak Solidarność właściwie dokonała tego przełomu, to tak nie bardzo ktokolwiek się orientował w tym wszystkim, o czym dzisiaj także mówimy, że ta wojna ekonomiczna już trwa, że my jesteśmy jednym z elementów do połknięcia. Jednym ogniwkiem następnym do połknięcia, prawda? W tym czasie samym wprowadzano to w Chinach i tam wprowadzano inną metodą, prawda? Tam był Tiananmen wtedy, a myśmy mieli pierwsze wolne niby wybory. Ale to był ten sam system ekonomiczny i tu, i tam wprowadzany. Tylko Chińczycy byli trochę mądrzejsi od nas, ponieważ oni nie wyprzedawali obcokrajowcom, tylko swoim kacykom partyjnym. I ten majątek został w państwie. I jeszcze mieli jedno rozwiązanie ekonomiczne, czyli kontrolę wypływu pieniądza z państwa. I to ich postawiło na takim poziomie, w jakim teraz są etapie rozwoju gospodarczego, jaki mają przyrost gospodarczy. Natomiast my nie, ponieważ tu dostaliśmy parę groszy, nam obniżono nasz dług, który od czasów komunistów został, a trzykrotnie więcej nam zabrano, prawda? Trzykrotnie więcej nam zabrano, bo raz, że nie umieliśmy albo nie chcieliśmy tego wyceniać i czekaliśmy. Przecież proszę pana, jeżeli żeśmy utworzyli te tak zwane fundusze inwestycyjne, narodowe one się jeszcze nazywały, one nie były ani inwestycyjne, ani narodowe, ani żadne inne, ani produkcyjne. To proszę pana, po co to utworzono? Żeby przejąć ten majątek. I to z samego założenia było widać. Ja pamiętam, co ja jeździłam po Polsce, po zakładach pracy i ludziom tłumaczyłam, żeby oni nie szli do tych funduszy inwestycyjnych, bo znikną z powierzchni. Znikną z powierzchni, bo ich nie będzie, bo te wszystkie firmy zostały zaorane prawie. Przecież to było 550 najlepszych firm w Polsce. Firmy, które były notowane na giełdach, które miały przyszłość rozwojową, tylko odpowiednio je zorganizować. To wszystko zostało przefrymarczone. Przefrymarczone. Ja kiedyś pytałam ministra Lewandowskiego, ówczesnego ministra skarbu, że no chyba się trochę na tej ekonomii zna i jak on mógł coś takiego utworzyć, gdzie w jednym funduszu były firmy od przemysłu lekkiego, spożywczego, aż do przemysłu ciężkiego. No kto potrafi przy takiej strukturze znaleźć finanse do finansowania tych firm? Rynek zbytu dla tych firm? No to były przecież te firmy zarządzające zagraniczne, co siedziały w Mariocie i brały grube pieniądze. Pamiętamy to wszystko. No i one oczywiście ani pieniędzy się nie postarały, ani rynków zbytu, wyprzedały majątek. Proszę sobie wyobrazić, ja badałam bilanse tych funduszy po jednym roku funkcjonowania, bo one były wystawione w PKO. Nikt tam na to nie patrzył, ale ponieważ mnie to bardzo interesowało, bo wiedziałam, że to jest jakiś większy przekręt, już po jednym roku funkcjonowania funduszy o 1/3 obniżył się majątek tych firm. O 1/3. Tak to zostało zorganizowane. Ale przecież to ktoś podpowiedział, to przyjechał. Przecież pamiętacie państwo, jak wszyscy się zachwycali, no przyjadą ci mądrzy kapitaliści, co się na tym wszystkim znają, oni tym będą zarządzać, bo oni umieją. My nic nie potrafimy. My nie umiemy niczym zarządzać, tylko oni umieją. I jakoś przedwojenni Polacy nie brali zagranicznych, tylko mieli swoich ludzi wykształconych, Polaków, którzy zajmowali te funkcje i którzy o ten interes narodowy dbali, mimo że polityka też była różna, ale i strasznie skłócona i rozdrobniona, ale jednak jeżeli chodzi o rząd, to byli mężowie stanu, którzy myśleli o tym państwie. A tutaj po prostu albo ja na początku myślałam, że to jest zwyczajna głupota, że to jest już taki prymitywizm, ale doszłam do wniosku, że to tak nie chodzi. To jest z pełną świadomością robione. To nie jest głupota. To jest z pełną świadomością robione, być może pod naciskiem właśnie tych narzędzi tej wojny ekonomicznej, ale jest to robione z pełną świadomością i tak było robione od początku.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej Warszawa.
Witam panie Andrzej, bardzo proszę, słyszymy się, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz mówi i zawsze.
Mówi Andrzej z Warszawy. Proszę ojca, serdecznie pozdrawiam ojca i panią w studiu, która jest w tej chwili w radiu. Bardzo odważny program, bardzo mi się podoba. Ja jestem pod wrażeniem, jak słucham tego i analizuję wypowiedzi i w ogóle to człowiekowi się po prostu włosy jeżą na głowie, co to się u nas w kraju dzieje. To jest nigdy tak nie było. Jak to? Co to się wyprawia? Ja to jestem, jestem w szoku. Ja sam nie wiem, co mam powiedzieć. Ja tyle czasu spędziłem poza granicami kraju, no ale to, co się w kraju teraz u nas dzieje, normalnie rzeka z tych, tak jak z oczu lecą łzy, ludzie niezadowoleni, rozkradane to wszystko jest. Bandytyzm taki wielki, ten atak na Radio Maryja, ten atak na telewizję Trwam. Co to jest? Ja jestem normalnie, ja nie wiem, co się stało. Co się stało z nami, Polakami? Gdzie my jesteśmy? O co tu chodzi? Kto nami tu teraz rządzi? Jak to możliwe? To nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu, szok, ja jestem, nie wiem, co mam, co tu czynić, co tu robić,
tak,
jak tu się teraz obronić przed tym atakiem i przed tym rozkradaniem Polski, taki, wchodzą te jakieś grube, obce waluty na nasz rynek i chcą zgładzić naszą polską złotówkę? Chcą nas przekupić? Kto nami rządzi w tej chwili? Kim są ci ludzie? Albo ci w tym w radiokomitecie, tym centralnym, tam od decyzji, o tych na multipleksie.
W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Aha, to przepraszam, tak. Bo to już dawno...
Tak, nie, po 89, nie tak.
Tak, no takie rzeczy, proszę ojca, tu powinna być jakaś krucjata przed Pałacem Prezydenckim. My powinniśmy wszyscy się, katolicy, zjechać do Warszawy i krucjatem, potężną modlitwę. Nic nam nie zrobią. Nie puszczą na nas czołgów. Nie puszczą na nas tych zomowców, ormowców. Nie będą nas pałować, jak będziemy się modlić i dopominać się sprawiedliwości.
Tak, panie Andrzeju, wiele wątków.
Ja już kończę, proszę ojca, na koniec tylko, bo aż łzy mi lecą, ubolewam nad tym i w szoku jestem. Ja nie wiem, jak ten prezydent nasz, właściwie nie mój, bo ja go nie wybierałem, ale może ma tam trochę jakiejś litości. Panie prezydencie Komorowski, niech pan zobaczy, co pańscy ludzie wyprawiali z naszym narodem polskim, ze społeczeństwem. I ten atak na katolików. Tak nie może być.
Tak, panie Andrzeju, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Pani mecenas, pod tym głosem mogłoby się podpisać wielu Polaków, myślę.
No wielu, tylko też nie mamy co rąk załamywać, tylko się organizować. Właśnie najpierw w małe grupy, wiedzieć, co jeden dla drugiego może zrobić, żeby w razie czego mieć jakiś odwrót, bo inaczej, jak będziemy tak czekać, to rzeczywiście, no będzie niedobrze. Będzie tak, że nie będzie co jeść. I tu trzeba naprawdę zacząć się i z rolnikami, i nauczyciele, i lekarze, i wszyscy. Trzeba najpierw organizować małe społeczności, potem coraz większe, żeby można temu wszystkiemu zapobiec. Bo w innej formie to rzeczywiście tak będzie. Proszę pana, no po to te programy tutaj są już od kilku lat. Ja specjalnie staram się poruszać takie rzeczy, o których się w ogóle nie mówi. W ogóle się nie mówi. No nie mówi się, jak ta cała transformacja przebiegała, ale proszę pana, to nie dotyczy tylko Polski. To dotyczy także innych małych państw, które są niestety w ten sposób traktowane. No jeszcze gorzej jest w tych państwach, które mają właśnie tą walutę wspólną. Ta waluta nie jest gruba, ona jest bardzo cienka, bo ona jest drukowana, proszę pana, na maszynce. Po to tylko, żeby zaspokoić instytucje finansowe, nie ludzi, bo te pieniądze do ludzi w ogóle nie trafiają. One są pompowane w systemy finansowe wyłącznie. A obciążane jest państwo i obywatele tego państwa, które ten dług będą musiały spłacać. I tak samo my będziemy musieli spłacać. To samo będzie z Grecją, z Cyprem, z Hiszpanią, z Włochami, proszę państwa. Ale także z Francją, która ma 2 biliony euro długu. I także z Niemcami w konsekwencji, bo jest też ogromnie to państwo zadłużone. I ono na rzecz instytucji finansowych też nie jest w stanie tych długów spłacić, mimo że ma taki potencjał eksportowy, który sobie wypracowało to państwo w ramach Unii Europejskiej. My natomiast przez to, że od samego początku wszyscy zaczęli dyktować, jak my tutaj te swoje problemy mamy rozwiązywać, a myśmy z buziami otwartymi, ci nasi politycy słuchali, zamiast puknąć się w swoje szare komórki i wymyśleć coś sensownego, albo chociaż zobaczyć, co wymyślono w okresie dwudziestolecia międzywojennego, co można zrobić, co trzeba zrobić, obserwując rozwój innych państw, które już doszły do określonego poziomu, co tam robiono, w jaki sposób tam to funkcjonowało, to my wzięliśmy doradców, czyli z tych środków, prawda, wojny ekonomicznej, wzięliśmy obcych doradców, to oni nam doradzali, co i za ile my mamy sprzedać, bo przecież tak było. Przecież na przykład, jeżeli chodzi o nasze cukrownie, które też 200 lat tu pracowały i zarabiały, to proszę pana, w 90 roku była już sporządzona mapa przez koncerny, co któremu koncernowi przypadnie w tym podziale, w tej sprzedaży. już były zaznaczone na mapie i dopiero ta akcja wyrwania tej części tego majątku no poszła no z powodzeniem, jakoś się udała dzięki Bogu, bo to też naprawdę był szalony i desperacki wysiłek ludzi, bo przede wszystkim gdyby nie ludzie w terenie, w cukrowniach, rolnicy, tego byśmy nie zrobili jako posłowie, bo my mogliśmy, ja mogłam napisać ustawę, proszę państwa, ale jak ja bym nie miała za plecami ludzi, to oni by mnie tam po prostu zjedli, ja nic bym nie wskurała. Także proszę zobaczyć, jak na tym jednym przykładzie wspólny wysiłek się opłaca, wspólny wysiłek. I ludzie na Śląsku, co strajkowała Janka, i na wschodzie, i tu w Wielkopolsce. No, gdyby nie ci ludzie, to by w ogóle nie powstało i to nie ma sobie. I do wszystkiego jest potrzebna jakaś wspólnota. Nie ma tak, że jeden człowiek jest w stanie wszystko zrobić. To jest niemożliwe. Musi zawsze sobie organizować taką grupę i taką wspólnotę, która ten cel wspólnie osiągnie i wtedy on jest realny, a tak on jest po prostu nierealny.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór. Marek z Mazowsza.
Witam, panie Marku.
Jestem na antenie.
Tak, od początku.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Mazowsza. No, chciałem zwrócić uwagę, chciałem zadać jedno pytanie przede wszystkim. Kto to jest i skąd pochodzi? Skąd są ci ludzie, którzy rządzą tym wszystkim i właśnie kim oni są? Na to pytanie jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Przypomnijmy sobie, kto rządził w Polsce. Pan Krzysztof Bielecki, prawda? Pani Suchocka była prezesem Banku Narodowego, nie Suchocka, tylko pani Gronkiewicz-Waltz, prezesem Banku Narodowego. Teraz pan premier Marcinkiewicz z PiSu też był premierem. I gdzie oni wszyscy wylądowali? Szanowni państwo, zadajmy sobie to pytanie i odpowiedzmy, gdzie oni byli, gdzie pracowali później, w jakim banku, prawda, w jakich instytucjach europejskich, co oni tam robili i co robią, jak wrócili stamtąd? Bo to jest ważne pytanie. I każdego z tych polityków można zaobserwować, co robili kiedyś, później, gdzie się szkolili za granicą, skąd pieniądze brali i teraz co robią w Polsce właśnie. Robią złą robotę, robią robotę tą, o której dzisiaj mówimy właśnie. A chciałem jeszcze zwrócić uwagę na co właśnie. Jak został zniszczony nasz przemysł stoczniowy, cała północ Polski została pozbawiona pracy praktycznie. Jest bez pracy. Rozbiło się całą solidarność, czy solidarność, mówię o tym, o jedności robotniczej, prawda, o robotnikach, o zakłady zostały poniszczone, pomniejszone i praktycznie Kolej Polska, gdzie pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi, specjalnie podzielili na 1000 spółek, powiedzmy, po co? Żeby każda spółka miała swoją politykę, żeby robotnicy nie byli zjednoczeni, żeby wszyscy, znaczy każda mała grupka była niezależna. I po to się robi, żeby nie było...
Proszę pana, po pierwsze, ja nie wiem, kim są ci ludzie, bo to państwo także na swoich terenach tych ludzi wybieracie. Ja wszystkich nie znam w Polsce, kto jest kim, bo nie jestem w stanie takiej wiedzy mieć. I wtedy trzeba się zastanawiać, kto jest kim i analizować te życiorysy i zobaczyć, co on robił, co dokonał i czy warto ten krzyżyk przy tej osobie postawić, czy nie. A także trzeba nie tylko tutaj, żebyśmy sobie wymieniali te, tylko szerszej grupie mówić o tym. Proszę pana, ja tu przyjeżdżam właśnie po to, żeby ludziom pewne rzeczy przybliżyć i powiedzieć, żeby oni mieli świadomość, o co chodzi w tym wszystkim, jak to funkcjonuje w świecie.
Ja chciałem pani podziękować w imieniu tysięcy, może setek tysięcy Polaków, którzy słuchają Radia Maryja i dodać pani siły, żeby pani nie ustępowała, żeby pani mówiła jak najwięcej.
Ja się staram, wie pan, bo myślę, że myślę tak, że akurat Pan Bóg to mi wyznaczył do roboty i tą robotę robię, bo tak coś czuję, że akurat mam to robić. Bo trzeba też powiedzieć, że te tematy, z którymi ja tu przejeżdżam, nieraz wyskakują mi nagle, który mam podjąć tutaj. To nie jest temat uzgodniony ani z ojcami, ani z nikim. Właściwie ten temat jakoś sam przychodzi do mnie, który ja podejmuję i prowadzę. I proszę Państwa, jeżeli nie mamy gwarancji. No, podał Pan przykład Pana Marcinkiewicza. No gdzie wylądował? Goldman Sachs. Goldman Sachs, który jest bankiem bez pieniędzy, ale który spekuluje obligacjami danego państwa, także jest dealerem naszych obligacji. No i można na tej złotówce tu spekulować, jak się chce. No potem nagle on przestał, mu się nie podobało, bo go w końcu PiS przejrzał na oczy, kto to jest, i go wyrzucili. No ale pewne rzeczy zostały dokonane, prawda? Pewne rzeczy zostały dokonane. Także analiza musi być nie tylko ze strony ludzi, co wybierają, ale proszę Państwa, to jest także odpowiedzialność wielka partii politycznych, które się mają za partie uczciwe i które chcą pracować dla ludzi. One muszą też prześwietlać swoich ludzi, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia, żeby takich wpadek więcej nie było. Jak na przykład ta wpadka tutaj z byłym premierem Marcinkiewiczem. No taki wpadek być nie może, prawda? Bo to rzutuje potem na działanie. Także ja mówię, i my musimy przy stawianiu krzyżyka wiedzieć, a także uświadamiać ludzi, na kogo oni chcą głosować. No proszę Państwa, no ja startowałam teraz do Senatu. Było takie duże spotkanie, ja mówiłam ludziom, co ich czeka faktycznie w krótkiej przyszłości. No i wszyscy oczywiście mówili, a tam tak nie będzie, bo to będzie dobrze, bo to tam, oni mówią, że będzie dobrze. Dzisiaj ci wszyscy dzwonią, mówią, no, pani mówiła, że to... Ja mówię, ludzie, no trzeba się zastanowić, co kto mówi. Czy ktoś mówi po to, żeby koniunkturalnie wygrać politycznie, czy chce oszczędzić z tego człowieka, co go czeka w przyszłości najbliższej. No też trzeba, bo jak się nie ma rozwoju takiego trochę duchowego, tylko wszystko się przyjmuje jako informacje do przetworzenia w swoim mózgu i się jej nie selekcjonuje, tej informacji, no to potem mamy taką sieczkę, prawda? I nawet się nie jesteśmy w stanie zastanowić, co ten ktoś mówi i czy on mówi to po to, żeby mnie oszczędzić, żeby mnie pomóc, czy nam pomóc, czy wspólnocie jakieś pomóc, czy on to mówi koniunkturalnie tylko dla siebie, żeby w jakiś sposób zafunkcjonować. No, musimy też troszkę pracować nad swoją intuicją i nad swoim rozwojem duchowym. Jeżeli będziemy coś takiego posiadać, to będziemy w stanie rozeznawać to, co przychodzi do nas z mediów. Proszę Państwa, bo też trzeba umieć analizować tą informację, która przychodzi z tych mediów, prawda, prywatnych. Bo tam też dużo idzie informacji, że można wnioski wyciągać, z którymi ja potem do Państwa tu przyjeżdżam. Bo to między wierszami tam są różne rzeczy przemycane, ale trzeba wiedzieć, jak tą informację, jak ją przyjąć i co ona mówi do mnie, ta informacja, którą oni podają. I jak ja wyciągnę odpowiednie wnioski, to ja potem mogę tutaj do Państwa przyjechać i Państwu tu bliżej pewne kwestie przybliżyć. No ale ja mówię, nad tym musimy pracować wszyscy. To nie może być wszystko bardzo powierzchowne, bo jak będzie powierzchowne i my nie będziemy znali całości, jak to funkcjonuje w świecie, nie tylko w Polsce, no to będziemy się skupiać na takich drobnych sensacyjkach, przepychankach i z tym skończymy. Źle.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
A szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Witam Pani Januszu, bardzo proszę. Panie Januszu, jesteśmy tak na antenie. Wypowiedź, proszę rozpocząć.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Ja już dzwoniłem raz, ale jeszcze raz dzwonię. Chciałem przywitać jeszcze raz ojca i panią mecenas.
Witam.
Chciałem taką rzecz mianowicie zapytać o ten pakiet klimatyczny, bo to przecież naukowo rzecz biorąc to wielka bujda. Amerykanie tego nie uwzględnili, Chińczycy też tego nie przestrzegają. Jeżeli to jest tak samo broń ekonomiczna, to przeciw komu? Jeżeli cała Europa chce to przyjąć, a to uderza najbardziej w Europę i powoduje tak samo pogłębienie kryzysu. Dziękuję.
Dziękuję, panie Januszu.
Tak, to jest jeden ze środków wojny ekonomicznej. Proszę państwa, kto najbardziej będzie cierpiał? Proszę zobaczyć, jak jest rozłożony ten pakiet. Myśmy na przykład zredukowali już o tyle, prawda, emisję dwutlenku. Gdyby nawet w części to była prawda, ale są przecież opinie naukowców, że ten świat technologiczny i my, to my tylko 2% w całym globie produkujemy CO2. 2%. No, czyli to jest oczywiście bzdura, no ale będzie się nam to wmawiać na siłę, bo o co chodzi? O to chodzi, żeby potencjały gospodarcze, wytwórcze, produkcyjne zaczęły się zwijać. Proszę pana, wie pan, co to jest? Ja nie muszę panu tłumaczyć, bo pan jest świadomym człowiekiem. Co to są firmy globalne? To co one mają za cel? Zlikwidować produkcję poza, tą samą produkcję poza nimi, żeby mieć jeszcze większe zyski. I oni nie padną, ale padnie ta reszta. A kto się martwi o tego biednego dzisiaj? Czy on ma co jeść, czy on ma gdzie pracować? Kto się martwi? 14 milionów w Stanach Zjednoczonych bezdomnych. Państwo bogate, prawda, drukuje kasę i nie może sobie poradzić z takim problemem. I kto się tam martwi? A czy my się tu martwimy w Europie? Mamy rozwiązania, a to może eutanazja w Szwajcarii, a to może inne rozwiązania. No, trzeba pewne rzeczy rozważać w szerszym kontekście, nie tylko wąskim, że to w Europę uderza. I jeżeli ustalono, że określone koncerny globalne mają tą produkcję prowadzić i te zyski sobie nabijać, no to resztę się różnymi sposobami likwiduje. Chociaż jednym z przykładów jest właśnie pakiet klimatyczny. Bo to my zapłacimy, już żeśmy dwie trzecie właściwie przemysłu wytwórczego zlikwidowali i jeszcze w związku z tym pakietem będziemy może i tą jedną trzecią, bo nie będziemy w stanie zapłacić. No, jeżeli to, i to jest właśnie wojna ekonomiczna. Ja o tym chciałam państwu powiedzieć, bo o tym się w ogóle nie mówi. No, że jest jakiś pakiet, że to skandal, że to nieprawda i tak dalej. No, oczywiście, że nieprawda. Proszę pana, różne zagrożenia się wymyśla, żeby społeczeństwa straszyć, nie tylko polskie, ale także inne społeczeństwa. No przecież u was też się wymyśla różnego rodzaju historie, prawda? Ale stosuje się z kolei takie rozwiązania, które zamiast leczyć, to szkodzą. No to szkodzą. No i to są fakty. Te fakty my można przytaczać setkami i one są. Ale ten przykład tego pakietu klimatycznego, no to jest ewidentna wojna ekonomiczna. I to jest wojna ekonomiczna dużych korporacji produkcyjnych przeciwko właśnie im mniejszym i mniejszym przedsiębiorcom, którzy produkują. Bo oni nie będą, oni nie podołają temu, prawda? Także, że no, w ten sposób też trzeba na to wszystko patrzeć, kto to wymyśla, dlaczego to jest wymyślane, o co chodzi, jakie to skutki. To nie tylko, że pójdą pieniądze, bo pieniądze pójdą od nas. Od ludzi, bo to będą pieniądze z naszych podatków. A firmy też nie będą w stanie płacić, no bo jaką one wielkość produkcji sprzedają, prawda? Już w tej chwili. Także, że tu trzeba myśleć nad różnymi rozwiązaniami. Ale ja mówię, zawsze na każdy taki niegodziwy ruch są rozwiązania, tylko naprawdę trzeba pomyśleć i trzeba się zastanowić, jak do tego podejść, i to się rozwiąże. Bo ja mówię, to są wymysły ich. Oni sobie przyjęli, że tylko 5% w świecie będzie miało pieniądze, reszta to trochę ich się zmniejszy w różny sposób i reszta będzie na nich pracowała. No i trzeba patrzeć, jak to wszystko funkcjonuje, że to wszystko ku temu zmierza. No proszę pana, co przeszkadzało na przykład Grekom hodować owce i robić skóry? No to dlaczego im o połowę zmniejszyli produkcję tych owiec i oni płaczą, że mają problem polityczny? Oni z tego żyli, prawda? Ja byłam świadkiem w Parlamencie Europejskim, jak europoseł z Grecji płakał. I mówi, płakał łzami. No dla mnie to był taki szok, ja muszę powiedzieć. Jak ja tam pojechałam i to zobaczyłam, co się tam w ogóle dzieje i jak się tych ludzi w ogóle traktuje. Grupa masońska tym kieruje i oni mają w nosie takiego europosła, co on tam płacze. No niech se płacze. Ale jak myśmy wystąpili wtedy i powiedzieliśmy, że tak nie można, bo nie można na wszystkim robić biznesu, bo to się obraca rykoszetem, że trzeba myśleć także o ludziach, no to pan przewodniczący Komisji Parlamentarnej Europejskiej powiedział, no są takie głosy w Polsce i są inne głosy w Polsce. Jak żeśmy przyjechali, to powiedzieli, żeśmy skandal międzynarodowy wywołali. Jaki, przepraszam, skandal? Jak ja mówię do nich, ludzie, po co takie duże stada? Po co takie duże I wtedy jak jakakolwiek choroba, no to od razu macie takie ogromne straty, nie? Jak jakaś choroba wybuchnie. Jeżeli mam tam, mają po 10, po 50 tysięcy stada, no to jak tam wybuchnie jakaś epidemia, no to od razu wszystko trzeba wyrżnąć, prawda? I jaka jest ogromna strata? Ja mówię, my mamy te gospodarstwa rolne, gdzie to jest mniejsza ilość tych zwierząt. I jeżeli wybuchnie w określonym tamtym małym środowisku, no to strata jest tylko w takiej ilości, a nie w takich ilościach jak u was. Pestycydy im się odkładają w roślinach i ludzie nie chcą jeść, bo się trują. Ja mówię, to przyjmijcie nasze normy. Nasze normy. Nasi rolnicy nie mają pieniędzy na pestycydy i nie sypią. Po prostu. No ale znowuż jest biznes, prawda, u nich, bo to oni produkują te pestycydy i trzeba sypać po tych polach te pestycydy, bo znowuż tam jakieś koncerny to produkują, prawda? Ja mówię, no to jak tak chcemy robić, no to my się na takiej zabawę nie piszemy, bo to w ogóle jest bez sensu, nie? Albo na przykład skarmiają stada trzody chlewnej zlewkami, które zbierają z różnych hoteli, restauracji, bo tam wszystko musi być biznes, prawda? Wiadomo, że tam są choroby odludzkie w tych zlewkach. I jak to się dostanie do zwierząt, to one przejmują te ludzkie choroby, a dla nich ludzkie choroby niektóre są po prostu zabójcze. A jeszcze są zagrożeniem dalej dla ludzi, bo one się mutują w tym zwierzęciu. I ja mówię, ludzie, no jak wy chcecie na wszystkim interes robić, no to taki musi być skutek. U nas jak nawet ten rolnik, z obiadu mu zostanie tam jakieś, prawda, resztki, to jak skarmi te parę świnek, no to trudno, jak jest chory, no to mu te 3 świnki czy 5 tam zachoruje. Ale jak wy macie takie ogromne stada i robicie taki biznes, że zbieracie to wszystko po wszystkich restauracjach, no to już nie wiadomo, co w ogóle w tej karmie jest, prawda, dla tego zwierzęcia. Już w ogóle nie wiadomo, co w tej karmie jest. No i potem są tego typu skutki. Także to są wszystko przemyślane rzeczy. To nie jest przypadkowe, proszę pana. I tutaj również, jeżeli chodzi o pakiet klimatyczny, to tak samo, bo chodzi o wyeliminowanie mniejszej konkurencji, ale jednak istniejącej na różnych rynkach jeszcze w państwach i po to się to robi.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam, panie Tadeuszu.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani mecenas. Mianowicie być może to poprzednim razem, jak pani mecenas była, w każdym razie z Radia Maryja, ja to słyszałem, że pani mecenas powiedziała o polskim całkowitym zadłużeniu, wymieniając kwotę 3 biliony złotych. Ja mam do pani mecenas prośbę o po prostu takie no przybliżenie, na jakich kierunkach po prostu ta kwota się rozkłada.
Proszę pana, jeżeli chodzi o zadłużenie, to już jest bilion, bo to już jest wyliczone, tak? Teraz niech pan weźmie zadłużenie samorządów, zadłużenia samorządów, zadłużenia służby zdrowia i zadłużenia ZUS-u. I wyjdzie panu ta kwota spokojnie. Niech pan to wszystko policzy, to taka kwota panu wyjdzie. Oby nie wyższa.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Leszek, województwo lubelskie.
Witam, panie Leszku. Panie Leszku, jesteśmy na antenie, proszę mówić.
Dobrze, dziękuję. Panie mecenas, moje pytanie jest takie. Jaka będzie sytuacja, kiedy jeden z członków Unii wyjdzie ze strefy euro i strefa euro zacznie się po prostu walić? Co się będzie działo z tą walutą? Czy ta waluta będzie, jak to się mówi w przeliczeniu na złotówkę, spadała, czy ona będzie lekko wzrastała?
Proszę pana, gdyby były normalne zasady funkcjonowania walut, to euro już by dzisiaj nie było nic warte. Bo jeżeli pan popatrzy, jakie są zadłużenia tych państw w strefie euro, to ten pieniądz właściwie nie powinien już funkcjonować. Już nie powinien funkcjonować. I on przestanie funkcjonować. On przestanie i państwo wrócą do swoich walut. To nie ulega wątpliwości.
Zgoda. Przepraszam, jeszcze jedno pytanko. To znaczy, że jeśli się ta strefa zacznie walić, to kto ma, powiedzmy, na koncie, tam powiedzmy 1000 euro, to te 1000 euro w przeliczeniu na dzień dzisiejszy, 4 z groszami, to będzie warte, powiedzmy, 10 złotych, na przykładu.
Nie, no to może być, albo może być w ogóle nic nie warte, bo to są papiery. Papiery bez pokrycia.
Dobrze.
Dlatego, proszę pana, jeżeli inwestować, tak jak już kiedyś też państwu mówiłam,
tak,
to w coś, co ma realną wartość. Tak. Co ma realną wartość. Nie w papiery, nie w giełdy, bo to są ruletki. W realną wartość. Ziemia, mieszkanie kupić, wynająć, ma pan dopływ, złoto, kruszce, kamienie. No te rzeczy, które mają realną wartość. Nie pieniążki, bo te pieniążki, ani dolary, ani euro, gdyby faktycznie wyliczono, jaką one stanowią wartość i co za nie można nabyć, przy tych ilościach, które zostały wpompowane w systemy finansowe, no to właściwie ten pieniądz powinien być.
Dziękuję bardzo. Szczęść
Dziękujemy, Boże. Panie Leszku. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodek z Warszawy.
Witam, panie Włodzimierz, bardzo
pani
proszę.
Mecenas.
Tak, jesteśmy, słyszymy się, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
Po pierwsze, serdecznie pozdrawiam panią mecenas.
Również.
Nie jest osobą, która narzeka, więc lubię rozwiązywać problemy. Po pierwsze, co zrobić, żeby od dołu zacząć pracę? Polska międzywojenna stanęła na fundamencie pracy od podstaw pozytywizmu polskiego. My byśmy 20 lat nie zbudowali państwowości, gdyby nie mrówcza praca naszych przodków w tamtym okresie. Myślę, że już jest czas zaczęcia takiej samej pracy w tej chwili. Na każdym odcinku rozmowa z młodym człowiekiem, tłumaczenie średnio zaawansowanemu wiekowo, każdemu. Po kolei tłumaczenie nie tylko ekonomii, ale historii, bo ja wiem, jak patrzeć na świat. Przecież my jesteśmy naprawdę wspaniałym narodem. Pan Lewandowski udowodnił to, że jesteśmy niesłychanie utalentowani. Myślę, że gdy nasze talenty zaczną działać od dołu, to żaden koncern i żadna partia czasowo obecna nie będzie w stanie zniszczyć tej pracy. Nie dali nam rady bolszewicy, nie dali nam rady Niemcy, więc może tym razem znowu trzeba zacząć myśleć po polsku. To jest taka moja drobna sugestia. I drugie pytanie. W związku z tym, że jestem rzemieślnikiem Kiedyś mnie uczono, jak wyliczać cenę. W tej chwili niestety na rynku jest jakieś wyliczanie cen, które nie bardzo mogę zrozumieć. Zaangażowane jest mnóstwo robotników, cena jest niższa niż moja, z wyliczenia robocizny wychodzi dwa razy więcej niż ja bym mógł, a jednak oni mają niższą cenę. Skąd się bierze takie szacowanie ludzkiej pracy, wartości towaru? To już nie Chińczycy, to już tu u nas się dzieje.
Niestety, proszę jeszcze pana,
raz, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niestety, no kalkulacja to jest prosta rzecz, bo wliczam, jaki towar muszę włożyć w dany produkt, jaką robociznę, jakie mam koszty, prawda, te pośrednie, czyli energię i tam różne inne, jaki zakładam sobie zysk i mam cenę. No to jest prosta jak konstrukcja cepa, ale jeżeli się chce zniszczyć konkurencję, proszę pana, no to się robi właśnie takimi metodami, że się produkuje poniżej kosztów, żeby zlikwidować konkurencję. Ale jak my chcemy likwidować konkurencję między sobą, no to już jest tragedia, prawda? To już jest tragedia. Ale to jest nagminne działanie, przecież także zewnętrzne. Ja wcale nie mówię o Chińczykach, bo to nie tylko Chińczycy, bo oni rzeczywiście mają tanią siłę roboczą i z niczego tam robią jakieś różne rzeczy. Ale i też nie ma im co zazdrościć, bo tam ludzie ciężko pracują i mają naprawdę trudno. I ciężko pracują i proszę zobaczyć, jak oni się w jakim tempie rozwijają. My tutaj jesteśmy daleko, daleko w tyle. Ale ja mówię, to wszystko, proszę pana, wymaga od tego, jak się organizuje pewne podmioty gospodarcze, jak one mają funkcjonować, jaką strukturę prawną, jaką strukturę ekonomiczną się im przyda i wtedy można dopiero oceniać, czy ono jest powołane właśnie do tego, żeby jakąś drobną konkurencję wyciąć z rynku i samemu ten część rynku zawładnąć, no to wtedy będę stosowała ceny poniżej, prawda, żeby pana wykosić z tego warsztatu rzemieślniczego. No to wszystko jest niby proste i wiadomo, o co chodzi. I dlatego, proszę pana, to co pan mówi, praca u podstaw, to nie tylko mówienie o ekonomii, nie tylko uczenie historii, ale także nawiązywanie więzi międzyludzkich takich, nie tylko w zakresie samej wiedzy, ale także innych czynności. Te, które są przydane danemu człowiekowi. Jeden umie szyć, jeden zęby leczyć, jeden leczyć ciało, drugi potrafi uczyć, trzeci potrafi tamto. I takie więzi wspólnotowe trzeba nawiązywać i starać się tworzyć, żeby ewentualnie przetrwać to wszystko, co się tutaj przewiduje. Tylko taka jest droga. I to robią już w innych państwach. Już dałam ten przykład Katalonii, że już tam się to dzieje i my musimy naprawdę w tym kierunku myśleć. Nie patrzeć na spory, proszę państwa, bo to, co my obserwujemy w mediach, te kłótnie, to wszystko, to jest po to, żeby wywoływać w nas dzikie emocje, które nie dają żadnego efektu, ale rozbijają nas duchowo. I nie pozwalają nam się skupić na sednie. I tak to jest od lat prowadzone. Żebyśmy my nie rozwijali swojej duchowości, swojej intuicji, żebyśmy nie potrafili rozeznać tego zła, które idzie. I przez to nam się daje tą papę w postaci właśnie takich emocjonalnych kłótni. A tego jutro wyrzucą, a tego będą dzisiaj wyrzucać, a za to, a za tamto. No to jest zajęcie mózgu, prawda? I wtedy ja nie mogę się skupić na innych poważnych rzeczach, bo ja będę ciągle zaabsorbowana tym, co tam, prawda, TVN powiedział, czy tego Gowina wyrzucą, czy tamtego wyrzucą, czy tego. I ludzie się tym ekscytują. I ja mówię, odłożyć te emocje i zacząć starać się budować coś między sobą. i to takie więzi prawdziwe, więzi, nie więzi tylko takie, że udaje przyjaciela, ale niekoniecznie.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie uchwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Tomasz z Mielca.
Witam panie Tomasz.
Moje krótkie pytanie jest takie. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest wpływ chińskiej produkcji towarów i jaki też ma wpływ to, że my jako Polacy kupujemy te produkty w naszych sklepach, nawet i nie w naszych sklepach, ale kupujemy te produkty. Bo w moim przekonaniu jest to ogromnie to naszą gospodarkę drenuje i wyniszcza.
Dziękuję, panie Tomaszu.
Proszę pana, procentowo mi jest trudno powiedzieć, ale rzeczywiście no każdy import, obojętny z jakiego on by szedł kierunku, bo też nie można, bo wszyscy się rzucili, prawda, na Chiny, że to Chiny rozwalają gospodarki innych państw. Nie, proszę pana, my sami rozkładamy tą gospodarkę, wyprzedając to, co mieliśmy. Mieliśmy polski len, mieliśmy polskie włókiennictwo, mieliśmy polskie buty. Nie musielibyśmy tego, kupować, gdybyśmy mieli swoje i rozwijali to w tym kierunku, jaki pod popyt społeczny, pod popyt, prawda? Bo jest określony popyt na określone produkty i trzeba przystosować tą produkcję do tego popytu. No takie są prawa ekonomii. Proszę pana, rzeczywistość nie lubi próżni. Jeżeli myśmy zlikwidowali swój przemysł leki, no to wszedł chiński, prawda, na to miejsce. No i to nie ma się co dziwić. To się nie ma co dziwić, ale także wszedł włoski, prawda? Weszły inne na nasz rynek, a to myśmy wszystko produkowali. W tej chwili tego nie robimy, bośmy polikwidowali wszystkie firmy. I czy to w funduszach inwestycyjnych, czy Chiny. I nie patrzmy tylko na te Chiny, nie uznawiajmy go za jakiegoś wroga numer jeden, bo to nie jest wróg numer jeden, tak do końca. Tam ludzie ciężko pracują, taka jest prawda. Natomiast my sami sobie jesteśmy winni, jeżeli nie umiemy sobie zorganizować osłony gospodarczej w państwie. A tą osłoną gospodarczą w państwie w ramach tych różnych działań są służby odpowiednie, które powinny funkcjonować. Ja już mówiłam w poprzedniej części audycji, że takie Stany Zjednoczone to mają 3 służby. Tam, proszę pana, co roku wykrywa się sprawy w sprawie szpiegostwa gospodarczego ze strony innych państw w Stanach Zjednoczonych. Czyli inne państwa przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i oni te ich służby wykrywają. Czy myśmy przez 20 lat wykryli tu jakiś szpiegów gospodarczy? Nie. Myśmy tu żadnych szpiegów, bo tu nie ma szpiegów, prawda? Sami dobroczyńcy przyjeżdżają. No jeżeli my mamy takie podejście, no to będziemy tak mieli, jak mamy.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, tak, słucham audycji, chciałem się...
Jesteśmy na antenie, jak panu na imię i skąd telefon?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale to...
Tak, bo pan nie wyłączył radia, a my już jesteśmy na antenie i słuchamy pana.
Aha, przepraszam, to ja mam takie pytanko... Akurat stoję pod Biedronką. Pani powiedziała, że sami sobie stworzyliśmy takie warunki, że kupujemy zachodnie towary. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ja, prosty taksówkarz z Krakowa, muszę płacić podatki, a potężne firmy nie. Są zwolnione przez 5 lat z podatków. Pieniążki wychodzą z państwa polskiego. Daje to możliwość tym potężnym firmom zaniżania cen i tak zwanego koszenia konkurencji, prawda?
Daje im to jeszcze inne możliwości wymuszania od producentów niskich.
Kto jest odpowiedzialny za to? Tak jak pani powiedziała, sami sobie stworzyliśmy, sprzedaliśmy. Nie, to nie my jako Polacy, tylko nasz rząd.
No ale przepraszam, a kto ten rząd wybierał? Kto no te dobrze, rządy przez 20 lat wybierał, jak nie my?
Nie ma się innego wyjścia, to się wybiera kogoś.
A nie, proszę pana, a nie, proszę pana. Trzeba no trochę myśleć i wcześniej się zdecydować i nie słuchać opowieści różnej treści o super wolnościach i tak dalej, tylko trzeba myśleć. Przy tym wyborze. Myśmy takich reprezentantów wybrali i niestety ponosimy za to odpowiedzialność. Czy nam się to podoba, czy nie. Jeżeli chcemy funkcjonować w państwie i wcześniej trzeba się zastanowić. Proszę pana, to, że pan musi płacić podatki, a oni nie płacą, to jest również jedna z form wojny ekonomicznej. To jest wymuszanie na słabszym państwie tego typu rozwiązań. Tego
jest
typu rozwiązania.
O wprowadzeniu zakazu czegoś takiego. Dlaczego my, Polacy, pracując na Zachodzie, nie jesteśmy zwolnieni z płacenia podatków, natomiast te firmy w Polsce są.
No proszę pana, no ja cały czas mówię, dlatego że jesteśmy słabiutcy, no mamy właśnie, słabiutką gospodarkę,
nie
liczymy się ani militarnie, ani gospodarczo.
Ktoś za to odpowiada. Jeżeli ja przyjdę do pani
wszyscy
domu,
odpowiadamy.
Prawda? Nie, jeżeli ja przyjdę jako wykonawca, czyli załóżmy, będę kładł u pani płytki i powiem, że w ciągu 3 dni zrobię pani płytki, prawda? Załóżmy, takie i takie. Nie zrobię tego, to pani mi zapłaci. Czy nie zapłaci? Naobiecuję i nie zrobię, nie wykonam. Politycy obiecują, nie wykonują, a dostają za to grube pieniądze.
No ale ile lat się można dawać oszukiwać, proszę
to
pana?
To niech każdy polityk podpisze
klauzulę. Przepraszam bardzo, można
klauzulę.
Się dać oszukać jedną kadencję, drugą kadencję.
Dobrze.
Ale
to
nie można 5 kadencji się oddać oszukiwać.
Zgadzam się z tym i chyba znalazłem rozwiązanie, bo wydaje mi się, że każdy polityk powinien spisać normalną umowę. Jest to jego praca. I jeżeli obiecuje, że wykona w swojej kadencji to, to i to, a tego nie zrobi, to niech odda część pieniędzy.
Tego proszę pana, niech pan zobaczy,
jaka
jest struktura.
Właśnie należałoby zburzyć tą strukturę, wprowadzić proste zasady.
No proszę pana.
Nie mydlenie oczu.
Proszę pana, dopóki nie będziemy wiedzieli, kogo wybieramy w tym systemie,
no,
jaki jest, i będzie to możliwość takiego zakamuflowania, to będziemy tą metodą prób i błędów funkcjonować jeszcze następne 20 lat, albo może już nie będzie nam dane te 20 lat funkcjonować.
No ja sądzę, że nie dożyjemy, to znaczy ja. A czy pani by podpisała taką klauzulę, że pani obiecuje to i to i to, jeżeli pani tego nie
proszę
wykona?
Pana, proszę pana, ja powiedziałam na przykład i w swoim terenie, co zrobię. Natomiast w parlamencie ja byłam pierwszy i ostatni raz, czyli jedną kadencję.
A ja myślę, że to jest dobry pomysł odnośnie tego, co pani mówi. Bardzo mi się podoba to, co pani mówi i chciałbym, żeby pani konsekwentna była w tym, żeby na przykład wprowadzić coś takiego, że politycy, jeżeli nie wykonają, no to nie dostaną pieniążków, no bo to jest praca jak każda inna.
Nie, ja tego nie wprowadzę, bo ja ani nie jestem posłem, ani marszałkiem Sejmu, ani kimkolwiek, ja jestem panna nikt, proszę pana. Nazywam się Elżbieta Barys.
Ja się nazywam Nowak.
No, bardzo mi miło. I ja nie mam na to wpływu, żeby wprowadzać jakieś umowy. A poza tym niech pan jeszcze weźmie jedno pod uwagę. Niestety w parlamencie decyduje matematyka. No, jeżeli zagłosuje większość, która jest wymagana, to przejdzie. Jeżeli ta większość mi nie zagłosuje, to nie przejdzie. Proszę pana, ja żeby powołać w tej jednej kadencji jedną firmę, pracowałam nad tym 3 lata. 3 lata, rozmawiając z różnymi ludźmi z różnych opcji, żeby przy podniesieniu potem palców do góry była ta większość. Była ta większość. I nawet jeżeli mi się marzy, żebym ja chciała, prawda, coś zrobić, ekstra jeszcze, to proszę pana, ja mogę tego nie wykonać, bo ja mogę nie z tej liczby matematycznej mogę nie osiągnąć po prostu zwyczajnie, prawda?
Rozumiem.
Która jest potrzebna, żeby daną ustawę uchwalić. No, oczywiście w terenie jest to łatwiej, nie? No bo akurat tam kwestie edukacyjne, ja się zobowiązałam, to wykonałam.
Długo by można ale... było. Ja przepraszam bardzo, muszę się rozłączyć.
I jak pan ma na imię, tylko imię poznajmy.
Wojciech, tak.
Dziękuję panie Wojciechu.
No, dziękujemy.
Pozdrawiamy serdecznie. Tak, kolejny telefon przyjmujemy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Maciej z Filadelfii.
Witam panie Macieju, bardzo proszę.
No wspaniały, wspaniały tutaj program. Słucham dosłownie bardzo. To jest właśnie o co chodzi. To jest naprawdę, naprawdę bardzo potrzebne. I tylko chciałbym przytoczyć takie jedno powiedzenie, które tutaj w Ameryce jest dość takie powszechne. Oszukaj mnie raz, hańba tobie. Oszukaj mnie drugi raz, hańba mi. I to chyba odpowiada dość dobrze na pytanie tego pana, który przed chwilą dzwonił. I ten pan ma rację, on ma prawo się oburzać. I to jest wszystko prawda.
No nie, no ma prawo, tylko nie na nas, bo my temu winni nie jesteśmy.
Ale to jest taka naiwność pewnego rodzaju. No, wiadomo o co chodzi, że ci ludzie przyjechali do nas tutaj do Polski, żeby tą Polskę rozbić. Proszę państwa, żeby ją zniszczyć. Przede wszystkim Polska zawsze im kością w gardle stała od przynajmniej 300 lat, a może i dłużej. Także te, jak się dowiaduje tutaj ze szczątków różnych informacji, nawet w XVIII wieku na początku nawet Anglia rozważała i dała zielone światło na rozbiór Polski. Proszę państwa, to nie jest nic nowego. To jest ten sam stary diabeł w różnych tużurkach, który się przebiera od czasu do czasu w różne formy. Natomiast uzyskajmy tą telewizję Trwam na multipleksie, uzyskajmy nasze media. Jestem absolutnie przekonany, jeżeli media będą nasze, w ciągu 2 miesięcy mamy z powrotem Polskę. I to jest właśnie obawa tych wszystkich panów, którzy żyją po prostu naszym kosztem tam. W każdym razie jeszcze raz chciałem podziękować za tą audycję. To jest właśnie coś, co jest najbardziej potrzebne. Jestem kompletnie sfrustrowany, przyjeżdżając do Polski i często rozmawiając ze starymi przyjaciółmi, którymi żeśmy razem mieli wspólny język, znajdując różne tam sprawy co dotyczące komunizmu i tak dalej, socjalistycznej Polski PRL-owskiej. I w tej chwili oni przemawiają głosem dla mnie Adama Michnika.
No niestety.
Gazety Wyborcze, to mnie po prostu włosy dęba na głowie i nie wiem gdzie zacząć.
No niestety mózg został im wyprany przez tą gazetę przez tyle lat, jak ją tylko czytali i nic więcej. I ja cały czas mówię, jeżeli ktoś nie potrafi swojej intuicji uruchomić, swojego wnioskowania, swojego myślenia, no to będzie posługiwał się tylko myśleniem tym, które jest mu podane. Ja zawsze mówię, ja mówię ci tak, a ty to sprawdź.
Dokładnie,
czy to faktycznie tak jest? Sprawdź to,
tak
człowieku.
Tak jest, ale plany tych panów są dużo dalsze. Oni chcą depopulować całą powierzchnię ziemi, proszę państwa. Także to jest nie tylko głód, który nas gona...
Zrobimy taką audycję na temat masonerii, jeszcze to obiecuję. Ja w części już mam przygotowany materiał. I wtedy będziemy o tych też kwestiach mówić, bo przecież między innymi te środki tej wojny, to też są przez nich wymyślane. To nie bierze się z powietrza.
Nie, nie, to są tendencyjne, absolutnie tendencyjne, także, że premedytacją pan, wymyślone
my,
rzeczy.
Ja przygotowuję, ja właściwie dzisiaj miałam na ten temat mówić, ale ponieważ jakoś coś... No, ten temat mi zawsze wskakuje, jak już któryś z ojców do mnie zadzwoni, żeby przyjechać. Jaki temat poruszyć? I przyszedł mi na myśl ten temat, że trzeba go najpierw poruszyć, no bo różne zdarzenia w kraju również wskazywały na to, że należałoby ten temat poruszyć. Ale będzie następny raz, będziemy mówili na inny temat, ponieważ wolne media, proszę pana, a zwłaszcza telewizja Trwam i Radio Maryja, to nie jest przypadek, że jest taka wojna z tym medium. To nie jest przypadek.
To jest wojna o Polskę, proszę
to jest,
pani.
To jest wojna o Polskę, to jest wojna o wiarę i to jest wojna o Boga.
Dokładnie.
Który ma być w tych ludzkich, tych wymazany po prostu kompletnie. Dlatego jest taka wojna. I to nie jest tylko jakiegoś tam, który rządzi albo innego. To jest szersza kwestia i o tej kwestii też jeszcze będziemy mówić.
Panie Macieju, dziękujemy.
Święte słowa, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję, że są tacy ludzie, którzy tak trzeźwo i rzeczowo patrzą na tę sprawę. I bardzo pani dziękuję, to jest wspaniały program.
Nie ma za co. Dziękuję również za telefon.
Pozdrawiamy Filadelfię, przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Tak, jesteśmy na antenie, trochę głośniej poprosimy, bo słabo się słyszymy.
Momencik, ja tylko internet. Tak. Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd
Maria
telefon?
Berlina.
Witam, panie Marianie.
No, ja tak właściwie dopiero niedawno włączyłem, ale piękna audycja, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, pozdrawiamy pana.
No myślę, że pani słowa to powinny być wydrukowane grubą czcionką i wielu z Polaków powinno sobie je powiesić gdzieś na ścianie i czytać, przynajmniej niektóre wersy, dlatego że ja już jestem długo w Niemczech, ja już jestem tu 17 lat, obserwuję Polonię Berlińską, działam tutaj właśnie tutaj też w różnych klubach i jestem też członkiem rodzin, przyjaciół rodziny Radia Maria. I no po prostu zauważam co, że społeczeństwo nasze totalnie nie myśli, totalnie wierzy w to, co podaje telewizja, w to, co prasa, niekoniecznie polska. I a propos kolejnych rządów i tak dalej, bo będąc w Polsce też w regionie Solidarności, w rządzie Ziemi Płaskiej, także te sprawy są mi też bliskie. I patrząc na społeczeństwo, na te rządy, które w Polsce przez te lata się przewijały, no jesteśmy Polakami, no żaden rząd nie przyjedzie do nas z innej planety.
No nie.
I będzie to jakiś, będą to ludzie o innych charakterach, innych temperamentach, o innych jakichś zapatrzeniach. Były poszczególne postaci prawicowe, które robiły zdjęcia przed wyborami z księżmi, z biskupami, a potem zawodzili społeczeństwo. I sytuacja się ciągle powtarza, bo społeczeństwo jest ogłupiane, nie potrafi faktycznie logicznie myśleć i w podtekstu szukać w różnych sformułowaniach. Także ja bym chciał panią zaprosić tutaj na prelekcję do Berlina, jeżeli by można było po wakacjach.
No zobaczymy, może się jakoś skontaktujemy.
Naprawdę ja bym po audycji jeszcze, jakby można, po jak się rozmowy, znaczy chciałbym jeszcze poza anteną ustawić ewentualnie swój namiar.
Dobrze.
Naprawdę trzeba społeczeństwo edukować. Robi to tylko Radio Maria to robi. Tylko to Radio Maria naprawdę rozmawia z młodymi ludźmi tutaj w Berlinie. No, rząd Tuska nie jest winny, no to są naleciałości poprzednich rządów. No także każdy zwala na poprzedników, a nie na siebie.
Dokładnie.
Koło się zamyka.
Dokładnie.
Także ja pozdrawiam.
Panie Marianie,
wyciągać.
Dziękujemy.
Naprawdę trafiona audycja. Trafiona bardzo audycja. Tylko to trzeba jeszcze rozszerzyć na naprawdę to jest praca u podstaw, żeby młodzi ludzie, żeby, a tym bardziej, żeby starsi ludzie też zaczęli myśleć, bo mieliśmy tutaj, ja chcę jeszcze króciutko tylko powiem, w tą niedzielę była taka akcja, że jakaś pani z dwoma synami rozdawała mapę Berlina i na awersie była tam Polska i tak dalej, ale pod spodem na awersie była Doda. Pod polską misją katolicką w kościele rozdawało się Dodę. I my po prostu członkowie tutaj Radia Maryja zablokowaliśmy to. Niemniej jednak to zostało zablokowane. Niemniej jednak rozmawiałem z ludźmi, którzy wychodzą z kościoła, biorą to i tak dalej i naprawdę ręce opadają, jak się słyszy, że człowiek wychodzi spod kościoła i mówi, no przecież każdy ma wolność wyznania i
Panie Marianie, dziękujemy ślicznie za ten telefon, pozdrawiamy gorąco.
Proszę pana, pracowano nad tym stulecia, żeby w ten sposób wyzbyć ludzi duchowości, wyzbyć tego zmysłu, który w każdym człowieku jest, że jest w stanie pewne rzeczy ocenić, jest w stanie ustalić, czy jest to zło, czy dobro. No niestety zostało to zatarte i dlatego dzisiaj nad tym trzeba pracować.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Mówi Joanna z Lublina.
Witam pani Joanno, pozdrawiam.
Witam ojca prowadzącego, witam panią mecenas i witam również słuchaczy. Ponieważ pani jest prawnikiem,
tak,
chciałam zadać pani takie pytanie. Jak wiele pani mecenas zna takich przypadków, że artykuł Konstytucji występuje poza tym brzmieniem, które jest w integralnym tekście Konstytucji, funkcjonuje w życiu publicznym w zupełnie innym brzmieniu. Artykuł Konstytucji, czyli aktu prawa w hierarchii źródeł prawa stojącego najwyżej, ponieważ nawet umowy międzynarodowe muszą być zgodne z Konstytucją. Ustawy to już są akty niższego rzędu. Jak pani mecenas zna wiele takich przypadków, że artykuł
Proszę
Konstytucji...
panią, no masę jest takich przypadków. Takich przypadków można wymieniać przede wszystkim, jeżeli to dotyczy praw obywatela, no to w zasadzie w każdym można by zobaczyć taką różnicę.
Ale nie, mnie nie chodzi o stosowanie, o to, że w ustawie inaczej, tylko chodzi mi o to, że podany jest na przykład artykuł konkretny, ten i ten Konstytucji brzmi tak i tak. I to brzmienie jest zupełnie inne niż to, które zostało przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzone w referendum, podpisane przez...
No ale na przykład gdzie brzmi inaczej?
Chodzi mi o to, czy pani zna takie przypadki?
Znaczy się wie pani w interpretacji...
Nie mówię o interpretacji.
O czym pani mówi?
Konkretnie, że przytacza się artykuł Konstytucji, podaje się numer taki...
No ale pani poda ten numer, pani Joanno.
I on brzmi zupełnie inaczej niż faktycznie
pani Joanno, czy pani może
podać?
No,
proszę pani, to jest manipulacja tekstem, tekstem.
Ja pytam,
każdy,
pani
ale proszę panią, każdy do tekstu Konstytucji może sięgnąć i przeczytać, jak ten artykuł faktycznie brzmi.
Tak.
To, że ktoś mówi, że ten artykuł brzmi tak.
Ja nie mówię o mówi, ja mówię o organie państwa, który posługuje się innym brzmieniem artykułu Konstytucji, niż ono faktycznie jest. Dobrze, to ja podam teraz ten konkretny.
No,
przypadek.
Konkretny niech pan,
tak,
pani pan.
Zwłaszcza, że to ma związek z tematem, bo mówimy dzisiaj...
Ale pani Joanno, do rzeczy, bo tak naokoło czasu szkoda, ludzie telefonują. Proszę podać konkretny artykuł Konstytucji i przykład dotyczący różnicy.
Tak, bo mówimy o wyprzedaży. Została nam jeszcze opieka zdrowotna, szpitale, na które chyba pani sobie zdaje sprawę, że mówi nam się, że zdrowie to jest...
Pani Joanno, do konkretu, bardzo proszę, artykuł Konstytucji.
To ja mówię, artykuł 68, ustęp 2, pani mecenas. Proszę zajrzeć do karty praw pacjenta, która została opublikowana w grudniu, 11 grudnia 98 roku przez ministra zdrowia, a więc wtedy, gdy rządził AWS. Podane jest w karcie praw pacjenta prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. I jest napisane artykuł 68 ustęp 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonych w ustawie. To nie jest brzmienie tego artykułu, ponieważ ten artykuł oryginalnie brzmi zupełnie inaczej. To jest, pani przewodnicząca, manipulacja większa niż ten zapis lub czasopisma. To jest kluczowa, to jest w ogóle zmienione brzmienie, ponieważ w oryginale są dwa zdania. Tu zmieniono na jedno zdanie. Ale kluczowa dla nas, Polaków, jest ta końcówka finansowanych, świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Jest w karcie praw pacjenta. Pan minister był uprzejmy podpisać to. Natomiast w oryginale jest mowa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w Konstytucji. A zatem finansowany ze środków publicznych jest podmiot, który udziela świadczeń. A nie tak jak mamy obecnie, że świadczenia tylko są finansowane ze środków publicznych, a nieważna jest forma własności podmiotu udzielającego tych świadczeń, co prowadzi do prywatyzacji i przepompowywania publicznych pieniędzy do prywatnych podmiotów. I tu widzę jeszcze pole do zastopowania prywatyzacji szpitali, ponieważ przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio.
No niekoniecznie, nie w naszej konstytucji, proszę panią, nie w naszej konstytucji.
Nie.
Bo nasza konstytucja wyraźnie mówi, że realizacja tego i takiego i takiego artykułu jest w ustawach. I w ustawach dokonuje się manipulacji. Proszę panią, jak ta konstytucja była przyjmowana. Ja też jeździłam po świecie i tłumaczyłam ludziom, dlaczego nie należy za tą konstytucją głosować. No ale ludzie zagłosowali, przyjęli tą konstytucję.
Pani przewodnicząca, pani mecenas.
Pani Anno,
bo ludzie czytają, proszę panią, w ogóle w prawie stosuje się wyłącznie wykładnię gramatyczną. Czyli tak jak brzmi przepis, prawda? Gramatyczną wykładnię. Nie inne wykładnie, dopiero można pomocniczo stosować inne wykładnie, jak gramatycznie jest wadliwie skonstruowany dany zapis. Natomiast, proszę panią, niestety ta konstytucja, jak i te wszystkie konwencje, prawda, niby praw człowieka, a bezprawia dla człowieka, bo tam są też takie zapisy i też w ten sposób są interpretowane i ta konstytucja była tak zredagowana. Ona tak była zredagowana, że regulują faktycznie ten przepis, zapis artykułu 68 konstytucji reguluje ustawa i w ustawie może być zupełnie co innego.
Dziękujemy pani Joannie, bo długo by można było rozmawiać. Pani Joanna z tym przykładem niejednokrotnie już telefonowała do Radia Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Panią się uprzejmie.
Kogo witamy, skąd telefon?
Bronisław Ziemi Tymbarskiej.
Witam panie Bronisławie, bardzo Amen. Proszę.
Kłaniam się ci godnemu
ojcu. Jak ten Tymbark jeszcze robicie sami, Polacy, czy... Bo tak. Z okolic Tymbarka, tak?
Tak, w Tymbarku.
No i co, i ten napój też to robicie sami, czy to już ktoś
no,
tam...
No to jest przeważnie z surowców z zewnątrz, zaraz przewożonych.
Też nie trenu. Polskich, też nie polskich, tak?
No, nie, to już...
A to jest polska firma jeszcze? Bo ja te Tymbarki nie, lubię i chcę wiedzieć, czy to jest polska firma.
Plantacje, które były bardzo szeroko uprawiane, praktycznie upadły, także no... Te założenia, które jest świętej pamięci i założycie... No
i jabłka i mięty nie możecie wyprodukować, żeby robić swoje takie napoje, bo one są dosyć, no cóż, były tam, dobre i trochę się zepsuły, zauważyłam, więc być może, że to są już tamte...
To nie jest polski produkt przede wszystkim.
Aha, no to trzeba skończyć z tym barkami.
To tam kupuję, ale to bardzo niewielkie ilości, czy niewielkie masy, ale... do rzeczy przejdzie, jeżeli można.
Proszę bardzo. Przepraszam, że panu przeszkodziłem.
Bardzo dobrze, bo to jest ta spółdzielnia w tym barku, no to przecież ta owocarska, jak dawniej nazwano, to była przecież no przykład. Zresztą w ogóle spółdzielczość powinno się nagłaśniać, bo to jest jedna z najskuteczniejszych sposobów, jedno z najskuteczniejszych sposobów obrony przed silnymi. Ale to nie o tym dzisiaj mowa, ale chcę zapytać, bo mam takie dwie duże wątpliwości. No to wiadomo, że Platforma, SLD i te organizacje, to trudno mówić, bo wszyscy wiemy, do czego prowadzą. Natomiast mam takie wątpliwości, czy akurat, bo w Prawie i Sprawiedliwości, o czym uważam i jestem przekonany i widzę to, jest ogromna liczba ludzi bardzo rzetelnych, dzielnych i w ogóle Polaków. No ale tak patrząc po na prezesa, to ja tak nie za bardzo jestem przekonany, czy to tak naprawdę jest, działa dla Rzeczpolski. Nie będę tu już wchodził w szczegóły, natomiast no chodzi o to, że, bo pani mówiła też, że głosować. No trzeba głosować, ale trzeba mieć na kogo głosować. No owszem, mamy tych ludzi, wybieramy, ale jak do tej pory, czy było, bo w pierwszej, w 89 roku wybory, czy później na AWF, czy na Zjednoczenie Chrześcijańskie Narodowe, to wiem, jakie to efekty z tego wyszły. A druga rzecz, mam taką wątpliwość, bo mówi się coraz głośniej, że no, reaktywowana w 2007 roku organizacja paramasońska, no, Synowie Przymierza ma...
To nie jest paramasońska, to jest regularna loża, tylko no to tak. Jest loża żydowska, ponieważ no tak. Ani do rytu szkockiego, ani Francja nie przyjmowała Żydów, w związku z tym oni utworzyli swoją lożę.
No tak, ale oni mają z jednych priorytetowych zadań właśnie likwidacja Radio Maria i Telewizji Trwam, a druga to pani na pewno tym wie. A druga rzecz to restytucja, nie mówiąc o innych, to już nie będę wchodził. No ale jak to wytłumaczy, że pan Lech Kaczyński, jeszcze święty pamięci, zaangażował się w reaktywację tej organizacji? To też mi jakoś nie mogę tego pojąć.
No i ja też nie, proszę pana. Też nie mogę tego pojąć. I to wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia.
Tych pytań jest na pewno bardzo
proszę
wiele.
Proszę pana, to nie tylko ta loża, bo wszystkie loże masońskie od 300 lat walczą z Kościołem. I głównym ich celem jest zniszczenie Kościoła i wszystkiego to, co jest katolickie. I można by na ten temat znowuż, to jest temat rzeka i można znowuż by cały dzień rozmawiać, pokazywać, jak to wyglądało w historii, jak to wygląda dzisiaj, ale być może i na ten temat będziemy rozmawiać.
Tak, pani mecenas zapowiedziała już ten temat, więc na pewno wywiążemy się z podjęcia tego tematu. Pani mecenas, 4 minuty pozostały do zakończenia naszego spotkania. Myślę, że warto dokonać jakiegoś krótkiego resume po tej części radiowo-telewizyjnej i tej drugiej części w radiu.
No ja mam nadzieję, że w jakiś sposób... udało nam się ludziom przybliżyć, z czego tak faktycznie wynikają różne sytuacje, które nas spotykają. Te właśnie, te wyprzedaże, to wszystko, skąd to się wzięło, jak to funkcjonuje, kto ma na to wpływ, dlaczego o tym się nie mówi, dlaczego mamy słabą ochronę przede wszystkim, dlaczego mamy tak słabą ochronę gospodarczą naszego państwa. I naprawdę to także jest wina posłów, bo posłowie powinni zadawać pytania tym służbom, co one w danej kwestii konkretnej, nie tak ogólnie, ale w konkretnej danej dziedzinie gospodarczej, co one zrobiły, co one ustaliły, dlaczego to się tak skończyło, a nie inaczej. I wtedy, no wtedy można... Jeżeli odpowiedzi nie ma, to znaczy, że jest przyzwolenie polityczne na takie działanie, prawda? Ale jeżeli my nie pytamy, bo nam się wydaje, że my wszystko wiemy i tylko oceniamy, no to raz, że być może robimy krzywdę tym ludziom, którzy w tych służbach pracują. Bo na pewno jest wielu takich ludzi, którzy... no chciałoby pracować dla narodu i dla państwa, ale z różnych przyczyn, zwłaszcza strukturalnych, w jakich obudowano te służby, no one nie spełniają tego zadania i to widać, prawda? Chociażby ten ostatni przykład, czy lobbingu, prawda, na rzecz tej rosyjskiej firmy, czy chociażby wiele innych przykładów, które zostały poddawane. Jesteśmy poddawani ciągłym narzędziom środków wojny ekonomicznej i taką świadomość musimy mieć. Ona w różnych systemach gospodarczych różnie działa i w sytuacji gospodarki globalnej jesteśmy narażeni nie tylko na działania służb innych państw, ale także wielkich korporacji gospodarczych, które funkcjonują na rynkach globalnych i chciałyby likwidować konkurencję za wszelką cenę we wszystkich innych państwach, żeby jeszcze większe zyski czerpać ze sprzedaży swoich produktów. I tą świadomość trzeba mieć, skąd to się wszystko bierze. musimy, no możemy pewne rzeczy przerwać, ale też, też trzeba uczestniczyć we wszystkich gremiach, które o tych sprawach mówią. Na przykład Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na które się składa bezpieczeństwo militarne, czyli obrona wewnętrzna i zewnętrzna, na którym się składa bezpieczeństwo społeczne i na które się składa bezpieczeństwo ekonomiczne, ona powinna przeciwdziałać takim działaniom i powinna opracowywać zadania właśnie dla służb wywiadu, kontrwywiadu, wojskowego, także służb cywilnych, Agencji Bezpieczeństwa i współpracy między tymi służbami. Gdybyśmy taki model wypracowali w kraju, rzeczywiście o wiele rzeczy można było uniknąć i można jeszcze uniknąć na przyszłość.
Dziękuję serdecznie. Kończymy rozmowy niedokończone. Gościem spotkania była pani mecenas Elżbieta Barys. Wojna ekonomiczna to temat, który dzisiaj podjęliśmy. Dziękuję pani mecenas
serdecznie.
Dziękuję
również. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Bóg zapłać
dziękuję
z
słuchaczom.
Bogiem.
Dziękuję za telefony.
Dziękujemy również i my. Dziękujemy także słuchaczom za współtworzenie tych rozmów.